Cześć, z tej strony Malasz
I Kurtys.
dzisiaj po bardzo długim czasie zebraliśmy się na to, żeby nagrać w końcu dwuosobowe pogranę z gier, które ogrywaliśmy przez jakieś 5 miesięcy?
No, co najmniej od wakacji, ale pewnie dłużej.
Bo tak odwlekaliśmy i w końcu wyszło na to, że chyba wiele z tych gier już mało pamiętamy. Na temat wielu gier też padnie argument pod tytułem: to po prostu nie jest mój typ gry, a na wiele też wydaje mi się, że padną słowa: zapomniałem.
Na pewno padną słowa zapomniałem.
Tak, padną słowa zapomniałem, padną słowa: to nie jest mój typ gry. Czekaj, ale jeszcze tak sobie myślałem, że jeszcze jeden argument padnie. Że trzecia to chciałem powiedzieć, że będzie dużo narzekania. Jak właśnie spisywałem listę gier, to mam wrażenie, że będzie bardzo marudzący odcinek. Ale w miarę krótki, bo tytułów jest około 10, ale na wiele powiemy w sumie nie pamiętam, albo spoko gra, ale to nie mój typ.
Dobre wykorzystanie czasu antenowego.
Tak, ale no przynajmniej zoptymalizujmy i nie marnujmy ludziom czasu, nie? No właśnie, wynika to z tego, że nie mogliśmy się zebrać, bo jak się spotykamy, to raczej się spotykamy w większej grupie. Nagranie, a jak już się spotykamy na nagrywanie, to się spotykamy we trzech, a w ciągu tego ostatniego pół roku się zebrało trochę gier, w które graliśmy bez Mariana, no i zaczynają już umykać, więc po prostu nagramy to, co jest i chyba na przyszłość trzeba będzie zrobić tak, że jak coś pogramy, to potem jakoś na bieżąco sobie nagrywać szybkie sprawozdanie z danej gry.
I potem taki potwór Frankensteina
tak,
sklejony
i coś
ze
sklejać,
wszystkiego.
Tak, za każdym razem będziemy mieli inne głosy, bo tu jakaś chrypka, tutaj ktoś, nie wiem, przechodzi mutację. Słuchaj, ja sobie pozwolę zacząć, dlatego że aż cztery kartki, które przygotowałem, to są gry, które albo są solo, albo w które ty nie grałeś w ogóle.
Oho.
A stwierdziłem, że chciałbym o nich coś powiedzieć, więc ja zacznę losowanie z mojej małej puli. I zaczniemy pozytywnym akcentem, bo pierwsza kartka nosi tytuł... A, możesz włączyć czas 5-minutowy, to żebyśmy trzymali się tych naszych twardych ram. Chociaż myślę, że jak gadam solo, to i to będzie bardziej opowiadajka,
to trzeba zeskalować w dół.
To trzeba zeskalować w dół do, powiedzmy, 3 minut. Na przykład. Dobrze, pierwsza kartka, która się wylosowała, nosi tytuł SideQuest Nemesis. I SideQuest to jest taka nowa linia escape roomów.
Mhm.
Nawet go jeszcze mam, więc mogę ci pożyczyć. To wtedy byś sobie mógł też pogadać.
No, wiąże się jakoś z Nemesisem?
Tak, w sensie Awakened Realms wydało linię takich małych boksów escape roomów, które każdy się łączy z jakąś grą z ich wydawnictwa. Więc jest SideQuest też Tainted Grail, jest SideQuest te kocie, jak to nazywało, Wyspa Kotów i takie inne. No ja grałem w Nemesisa.
Tak, Nemesis to hejtuje.
No to ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o przyjemność, bo ostatnio też sobie odświeżałem Deckscape'y, to co kiedyś omawialiśmy, gdzie było mnóstwo logicznych głupot, to jest rzecz, która mnie najbardziej w tych grach denerwuje, czyli jak logika jest totalnie gwałcona, albo kiedy... Nie, najbardziej mnie denerwuje, kiedy rozwiązanie zależne jest od tego, co autor miał na myśli, albo jest niejednoznaczne.
Mhm.
I tutaj takich rzeczy nie było, moim zdaniem.
Okay.
I spoko. I najfajniejsza rzecz w tym... tak, najmocniejsze strony są takie, że ta gra mnie nie wkurzała. Oraz to, że...
To nie jest dobry znak.
Oraz to, że jest zabawa komponentami, ponieważ były zagadki typu, to teraz wypstrykajcie sobie jakieś elementy z tekturki i je poukładajcie jakoś, albo zbudujcie silnik z tekturki, w sensie, że masz jedną poziomo i masz wsunąć w sloty odpowiednie miejsca, tak żeby patrząc tam z jakiejś strony pokazywało ci odpowiedni zestaw symboli, bo wiesz, te wsuwane miały tam jakby dziurki, albo nie miały dziurek i widziałeś wtedy tą z przodu, albo tą z tyłu.
Jakieś dodatkowe łamigłówki 3D generalnie.
Tak, ogólnie łamigłówki, samo pudełko też w którymś momencie jest takie, że wkładasz tekturki w nie i potem oglądasz je, chociaż to nie ma żadnego znaczenia, bo mógłbyś równie dobrze oglądać rozłożone te, ale no jest to trochę takiego bajeru i to mi się podobało. Nie podobało mi się, znaczy średnio mi się podobało to, że ta gra była dosyć łatwa.
Okay.
W sensie zacięliśmy się na jednej zagadce i to rzeczywiście było takie, Jezu, o co tu chodzi? I problem był z tym, czy ona... przepraszam, zacięliśmy się na dwóch, w sensie drugiej, jedno bardzo trudno nam poszło, ale nam poszła i wydaje mi się, że no okej, może nam nie zaklikało, na drugiej się zacięliśmy, ale no słyszałem od kolegi, że oni to z marszu ją zrobili i rzeczywiście dało się, no to te... Ogólnie rzecz biorąc powiem tak, jak ktoś lubi escape roomy, to polecam sprawdzić, bo to jest co, jak taka trochę nowa, troszeczkę nowa formuła. Jedna jest zagadka totalnie załamująca.
Jedna, znalazło się.
Tak, no w zasadzie takie, no, czy naprawdę chodzi o to? W sensie, naprawdę chodzi o to, żeby to zrobić, tak? Okej, okay. Sprawdzasz rozwiązanie. Aha, tak, trzeba było to zrobić. Czekaj, jeszcze rzeczy pozytywnych. Podoba mi się też system rozkodowywania odpowiedzi, bo jest śmieszny, w sensie jest taki, że przystawia, masz czterocyfrowy kod zawsze jako odpowiedź i masz takie tekturki i są różnej długości. Na przykład przestawiasz jedynkę, potem przestawiasz dwójkę i ta dwójka ma wejście tam, gdzie jedynka miała wyjście, więc to się jakoś tam przesuwa. Jeżeli te cztery tekturki się tak ułożą, że po ich bokach jest wszędzie ten sam symbol, to znaczy dobra odpowiedź. I na dole od
Okej.
razu, bo każda z tych tekturek gdzieś na brzegu ma jeszcze tak jakby połączenie w dół i połączenie w górę, gdzieś na innym miejscu. I zawsze połączenie w górę przyłączasz do poprzedniego numerka, a do połączenia w dół przyłączasz następny numerek. I ostatnie połączenie w dół prowadzi cię do kodu, do którego masz teraz iść. Więc w ogóle takie bajeranckie, w sensie tak designersko mi się to strasznie spodobało.
Pobawili się generalnie komponentami, żeby to było coś nowego jednak.
Tak, to jest tylko takie, ale to jest sprytne, ale to jest fajne.
Okej.
Natomiast same zagadki, okej. Okay. I czekaj, ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć.
Jeśli nie pamiętasz, to widocznie nie było ważne.
A, wiem, nie, jedna malutka rzecz nas wkurzyła, bo nie do końca, to było to jest tak, że tam masz mapę ułożoną w trójkąt i na początku jesteś na szczycie, potem idziesz lewo lub w prawo do przodu, nie? Jest tak, jakby statek się układa. I my zawsze, jak odkrywasz kartę, to masz też pociągnąć losowy event. I pierwszy event, jaki nam się trafił, to była karta pożar. I my nie skumaliśmy, że te karty eventów są zamkniętymi w sobie zagadkami, albo jakimiś takimi rozwiąż, co tu jest dobre, albo co, gdzie tu strzelić obcego, albo coś tam. I jak to przejdziesz, to ten. Bo było pożar, i jest teraz droga, jest zamknięta pożarem, gdzie teraz masz iść? Czy coś takiego było na karcie? A my tak, okej, okay, czyli rozumiem, że to pomieszczenie, do którego wyszliśmy, w sensie tak bardzo imersyjnie zareagowaliśmy. I tak. Gdzie się pożar rozprzestrzeni? Zaznacz, gdzie się. A, pytanie było, gdzie się rozprzestrzeni pożar? I tak, no dobra, to może odetnijmy sobie drogę w tę stronę statku, a nie w tę. A to chodziło o to, jak. Wiesz, to zagadka, że ten pożar tam idzie, on się robi coraz mniejszy czy coraz większy.
Po prostu coś konkretnie na tej karcie i jak już
Dokładnie.
zdecydujecie, to nie ma pożaru
Nie
nigdzie.
skumaliśmy, że to jest zagadka sama w sobie, i zaczęliśmy kminić, że okej, no to
No pod kątem
połóżmy znacznik
mapy.
pożaru na mapie
No to
i
mi chodzi.
sprawdzamy, ale teraz trzeba sprawdzić rozwiązanie tej mini zagadki, tak jak to rozwiązanie, nie? I zaczynam czytać rozwiązanie, a tam jest, no, pożar się rozprzestrzenia po jakichś tam płytkach, które mają kwiat, coś tam tego jest. Nie pamiętam, o co chodziło
No, czyli
dokładnie,
nic
nie?
zupełnie nie jest
Ja
związane z
tak,
mapą po
tak, a
prostu.
my tak, zaraz, 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 tak zakrywam to rozwiązanie, tak, zaraz, to chyba jest zagadka na karcie, nie? Tak, byłem niedopieszczony, jeżeli chodzi o obsługę gracza i wytłumaczenie mu dokładnie o co kaman. I może tak akurat pechowo trafiliśmy na taką kartę, która nas tak zwiodła na manowce. No i się rozgadałem 6 minut. Dobra, ale ogólnie polecam.
To tak
Spoko.
jak ten z opisami na pudełkach. Jeżeli coś ma zająć godzinę, to nagle się okazuje, że gra się dwie.
Tak, więc miały być 3 minuty, 6, to teraz ty.
Co my tutaj mamy? Zwierzęcy front. Czyli coś, co sobie pyknęliśmy parę razy i w sumie jakoś nie mieliśmy ochoty kontrolować.
Tak, to jest, możesz chyba zagrać kartą, to nie mój typ gry, bo ja chyba taką kartą zagram. Chociaż nie do końca, nie do końca, ale trochę tak.
Może, ale trudno mi powiedzieć, bo w sumie nie graliśmy wcześniej dokładnie w gry dokładnie takiego typu, więc to też nie jest tak, że trudno powiedzieć. No ale tak, no co, no zagraliśmy w sumie jakoś tak nie było to może złe doświadczenie, ale nas nie porwało i nie chcieliśmy kontynuować.
No to jest mała, sprytna dwuosobówka, którą szanuję. Bo to jest gra chyba na 18 kartach, czy coś takiego, nie? To są
Tak.
karty lądu, ziemi i powietrza.
Tak.
Po 6. Tasujesz to i rozdajesz tam chyba 5 kart na rękę, czy coś takiego. No i gramy. Raz jedna, raz druga strona, tak? Bijemy się o trzy fronty. Powietrzny, lądowy, ten. Mechanicznie bardzo dobrze działa, moim zdaniem. I bardzo jest to sprytne.
Tak, ale chyba w sumie jakoś niespecjalnie. Znaczy ja na pewno nie wyczułem tego, jak powinno się w to grać.
Znaczy ja wyczułem, ale powiem już tak perspektywicznie na wiele gier, które dzisiaj będzie omawiane. Ja chyba sobie zdałem sprawę, że jeżeli w jakiejkolwiek grze nie czuję poczucia rozwoju, to mnie to nie bawi. Będzie od tego wyjątek, dzisiaj jeden, bo jest chyba taka jedna gra, chociaż może pogadamy tam, czy jest. Ale naprawdę, wiele, wiele takich gier, co ostatnio graliśmy, kurde, jeżeli to tak jest taki back and forth, albo coś i tak nie czujesz, że w ciągu gry się coś zmienia, tylko cały czas jest to samo, a tutaj de facto jest to samo, w sensie jest jedna bitwa, po której się resetujemy i ktoś dostał ileś tam punktów i tyle, nie?
Znaczy, teoretycznie trochę tam się robi setup z tych zwierzaków, w zależności od tego, jak ci się trafiły na rękę i możesz coś kombinować, że no to teraz najpierw sobie poukładam takie, które mi wzmacniają Jakieś rodzaje
A,
konkretnych
okej.
jednostek i dzięki temu potem nagle wjadę gdzieś tam z większą siłą, niż by się można spodziewać.
Tak, no ale to z tych pięciu czy sześciu kart, które masz na ręku, no przepraszamy, my graliśmy w to parę miesięcy temu. Masz kilka kart na ręku i to jest całe combo, które masz, po czym pójdzie twardy reset,
Tak,
nie?
zresztą bardziej ta gra się chyba zasadza na ocenie, co możesz zrobić z tą ręką i czy opłaca ci się podejmować bitwę, czy lepiej ją poddać, niż na konkretnie już bawieniu się tymi kartami.
Tak. I robi to bardzo dobrze. W sensie, no ja naprawdę uważam, że tak z designerskiego punktu widzenia w tej grze wszystko działa dobrze i wszystko jest naprawdę fajnie przemyślane. I nawet to, że
Tak, tam
szybciej
się.
się wycofasz, to mniej punktów dostanie przeciwnika, a jak pod koniec się wycofasz, to jakby ta stawka się podbija, to jest sprytne. To, że możesz zagrać kartę drugą stronę, to jest dwa siły, jak gdziekolwiek, to też jest fajne.
Tak, tam się nic nie wywróciło, jeśli chodzi o mechanikę, tylko bardziej na zasadzie, że nie wyczuliśmy i nie. Znaczy, nie. Mam wrażenie, że trochę za bardzo było losowe na tym poziomie znajomości gry, który mieliśmy, kiedy graliśmy.
Znaczy, my tam zagraliśmy chyba dwie czy trzy partie po prostu, nie? Tak
No
o.
tak, no. Tak, ale to jest na zasadzie, że wiesz, mogą ci podejść same złe ręce, jedna po drugiej, i w sumie możesz się tylko wycofywać, jeżeli wiesz, że to są słabe ręce, więc zasadniczo stopniowo zmierzasz do przegranej, bo tak. No i spoko, no, to jest taka cecha tej gry.
No tak, poker też działa, tak?
Aha.
I to jest właśnie spoko, że wycofywanie się, widzisz słabą rękę, wiesz, że nie. Znając bardzo dobrze tę grę. Wiesz, że z tej ręki pewnie wiele nie wyrzeźbisz, to od razu pasujesz i czekasz na lepsze rozdanie. Naprawdę, no, jako sprytna dwuosobówka ja naprawdę polecam dla kogoś, kto lubi małe sprytne dwuosobówki. Mnie to po prostu nie
Z
bawi.
małymi, sprytnymi zwierzątkami. Jak lubi zwierzątka w chemach, to plus jeden punkt,
Plus jeden.
tak?
Tak. No, ja więcej nic nie powiem.
No to ja też chyba też nie.
Zasłaniam się takim. No mówię, dzisiaj mam kartę wyjścia z więzienia, to nie jest gra dla mnie. Dobrze, kolejna gra, w którą nie grałeś, ja zagrałem dosłownie trzy misje. Gra nazywa się Trax i jest to gra trochę jak Micro Macro albo coś takiego na słuchanie. Już ci mówię o co chodzi, bo chyba nawet nie grałeś w Micro Macro.
Nie.
Trax polega na tym, że dostajemy sprawę. Tych spraw jest, nie wiem, z 15 czy 18 w pudełku. Nie pamiętam, sorry. Może jest 10, może
Jest
jest 7.
15, no.
Jest ich chyba z 15. I dostajesz sprawę i odsłuchujesz ją z telefonu, z aplikacji i jest tam, tam był napad na jubilera, to jest nagranie, bo tam, nie wiem, babka w sklepie włączyła nagrywanie, czy tam połączyła się z nami. No i tam słyszysz odgłosy, że. A, i wrzuciła swój telefon, zadzwoniła do nas i wrzuciła swój telefon do torby z łupem, nie? I słyszymy nagranie, nie? Dobra, tam jest, dawaj kasę, nie? Dawaj ten, nie? Dobra, dobra, dobra. I wybiegają ze sklepu, jest tup, 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 tup. I potem nulak, trzask drzwiami, wum, samochód rusza, nie? Jadę gdzieś. I chodzi o to, że ty masz mapę miasta i widzisz, gdzie był napad i zaczynasz kombinować, w którą stronę oni pojechali. Kilka ostrych zakrętów, tutaj, a, dobra, kilka ostrych zakrętów, to pewnie tędy pojechali.
Tam minęli fontannę.
Tak, słyszę, tak, słyszysz jakiś ten, dzwony, a, dobra, tędy jadą, okej.
Okej, rozumiem, że trzeba namierzyć, gdzie mniej więcej wysiedli się schowali,
Dokładnie, gdzie się
bo
zaszyli.
docelowo ten samochód został pewnie gdzieś porzucony, czy tam torba z tym telefonem i został odzyskany gdzieś.
Dokładnie, dokładnie o to chodzi. Konceptualnie brzmi to bardzo fajnie. W praktyce poddałem się po trzeciej sprawie, bo przy drugiej mi ręce opadły. W sensie druga sprawa, może będzie lekki spoiler, ale nie, nie będzie spoilera. Jakby.
No
Dobra,
tam dźwięki się jakby nie zgrywały, były
znaczy
nieintuicyjne.
chodzi o to, że tak. Był charakterystyczne miejsce. Powiem bezspoilerowo. Było bardzo charakterystyczne miejsce. Jestem pewien. Dobra, to chyba jechali tu, chyba jechali tu. Tak, na pewno jechali tu. 100%. I rzeczywiście, dobrze, nie? I powiem tak. Końcowa jest taka. Jadą, 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 potem jakiś zakręt. Potem, nie wiem, jeszcze drugi zakręt i parkują. Okej. Spoko. To teraz tak. Obok tego charakterystycznego miejsca wyjechali dokładnie, wiem w którym momencie. Teraz liczę. Dobra. Powiem, no to był taki odcinek typu, nie wiem, most, tunel, czy coś takiego, że ty wiesz, że oni od tego do tego momentu jadą na przykład przez 10 sekund, przez jakieś miejsce. I ja nawet, okej, jadą, jadą, jadę palcem po mapie, bo nie
No.
jesteśmy w stanie powiedzieć, którą stronę skręcili i tak dalej. Jadę palcem po mapie. Dobra, zjechali z tego miejsca. To jadę dalej po mapie, bo tak mi się coś nie zgadza, gdzie oni skręcili, nie? I jadę tym palcem po mapie i powtarzam to kilkukrotnie. I nadal nie wiem, czy oni wjechali w pierwsze skrzyżowanie zaraz po tym odcinku, czy pojechali, nie wiem, z 300 metrów dalej na kolejnym skrzyżowaniu, bo przez długi czas nie było skrzyżowania. I tempem, którym jechało auto, nie ma szans, a tam są takie dźwięki typu, że ktoś hamuje, przyspiesza i tak dalej. I tu nic nie było. I jest takie, aha, wróż sobie z fusów, bo to było typowy przykład tego, że twórcy, czy to nagranie nie pasuje do mapy.
Okej.
Okay. Ja siedzę wkurzony, bo ja nie jestem w stanie na tej podstawie, to mi się po prostu nie zgadza. Mam tempo jechania auta i to mi się totalnie nie zgadza. Potem skręcili, cholera wie, którą stronę. Tam teoretycznie jeszcze możesz mieć coś takiego, że są kamery gdzieś pozaznaczane i ty możesz na tych kamerach sprawdzić, co się dzieje. I teoretycznie możesz coś zobaczyć i tam nawet gdzieś tam w jednym miejscu było, że oni coś minęli, wydali jakiś dźwięk, że i rzeczywiście na jednej kamerze coś tam było widać, a to pewnie dlatego powiedzieli to, ale potem na przykład w którą stronę skręcili, w którym budynku są, to jest wróżenie z fusów. I takie wróżenie mieliśmy na wszystkich trzech sprawach. W sensie już wiesz gdzie, wiesz mniej więcej, że oni zaparkowali tutaj. Mhm. Ale czy na przykład kierunkowskaz to było, że oni już skręcają i parkują w garażu jakimś? Czy oni skręcają w uliczkę, a potem już bez kierunkowskazu gdzieś wjeżdżają, mhm. to nie wiesz, bo to jest kwestia tego, co autor miał na myśli. Mhm. Poza tym kwestia tego, ale naprawdę, czy każdy bandyta będzie włączał kierunkowskaz, jak skręca? Naprawdę? W sensie, muszę na to liczyć, że tak jest? A może nie włączył, nie? I tak samo, no na przykład przyspieszania silnika, bo w końcu się okazało, że oni pojechali dalej i przyspieszania silnika nie było.
Okej.
Okay. I... ja się strasznie wkurzam na takie rzeczy w takich grach. W sensie ja daję pełne zaufanie twórcom do tego, że świat jest realistyczny.
Znaczy tak, no bo jeżeli to ma działać jako łamigłówka, którą masz rozwiązać, to powinno generalnie się zachowywać według reguł, a nie, że ktoś coś zapomniał i ja dobra, to sobie domyślić.
Tak. I ja po trzech misjach z 15 stwierdziłem, że mnie ta gra zdecydowanie bardziej wkurza tym, jak to jest i to nie działa, że ja nie chcę tracić czasu, bo to nie daje mi... Chciałem się pobawić tym, ale to mnie bardziej wkurza niż daje fan. Mhm. I ja po prostu nie. Po trzech partiach to leży i czeka na kupca cały czas. No więc czy nie, coś poszło
bardzo. Czeka na ponowne podejście czy na sprzedaż?
Nie czeka na podejście, bo szkoda mi nerwów. Szkoda mi po prostu nerwów na to.
No tak, no z tego co pisujesz.
Bo ja się cały czas wkurzam na twórców grając to. No nie. Naprawdę, jeżeli pokładacie... drodzy twórcy, jakby zmysły jakieś graczy i percepcje graczy, jako zaufanie wam dajemy, to nie może to tak wyglądać. No,
no odwieczny problem, co autor miał na myśli, jak wspomniałeś. Także tak. Co my tu mamy dalej? Poszły konie. To jest, jeśli się nie mylę, ta śmieszna gonitwa.
Śmieszna gonitwa, gdzie najśmieszniejszym głosem był koreański chyba, nie?
Chyba koreański.
On dziurura. Bo jak to powiedział Gibo, polskiego się nie da słuchać, bo za długo przeciąga i tak dalej.
Tak. To trochę dziwne. No to jest co? Taka zasadniczo gra w gonitwę, w obserwowanie gonitwy koni trochę na zasadzie obstawiania ruletki.
Tak. Tak
można by popisać skrótowo.
Tak.
Generalnie zgadywanie, który pierwszy to biegnie, albo który będzie drugi, albo który będzie w top 3 i tym podobne rzeczy. Jakim kolorze i takie tego. Do tego jest to aplikacja, bez której zasadniczo nie da się grać.
No teraz nie może być gracz prowadzący, który rzuca kośćmi i przesuwa konia.
No niby tak, ale to wtedy ktoś musi...
obsługiwać.
Obsługiwać i jakby w sumie nie brać sam udziału w
grze. Dobra, no ale aplikacja jest, działa, jest okej. Okay.
Mhm. Póki co.
Zagraliśmy w to jedną pełną grę.
Nie dwie?
Wydaje mi się, że jedną, ale może i dwie.
Znaczy pierwsza na pewno była z polskim tym komentatorem?
Nie, bo to jest tak, że tam jest kilka gonitw po kolei i po kilku gonitwach rozlicza.
No dobra.
I ty, pierwsza rzecz, z gonitwy na gonitwę dostajesz jakieś nowe karty skilli, które coś ci dają, jakieś pasywki.
No to zagraliśmy jedną pełną grę, złożoną tam
chyba dwóch, czy trzy rundy chyba. Trzy. I po każdej dostajesz pasywkę. I te pasywki też były takie, że ja tak wybrałem jedną z dwóch, kurde, to jest mega dobre, nie? A tak. Druga była taka,
Tak.
Wszyscy tak patrzyli, co ty dostałeś? Aha, okej. Okay. To była pierwsza dziwna rzecz. Druga dziwna rzecz, która mnie osobiście... Znaczy, gonitwa jak gonitwa, nie? Jest ta główna sekcja na stole i to mi jako tako działa, ale od razu powiem, to nie jest dla mnie. W sensie ja zagrałem, wzruszyłem ramionami i powiedziałem, nie tego szukam w grach. Mhm. A druga i do tego, do tej warstwy po prostu takiego zwykłego obstawiania dochodzi po pierwsze warstwa pasywów, które ludzie dostają i to jest takie... Znaczy, no nie wiem, no to nie jest trudne, ale mi to nie pasuje do tej gry. W sensie, to jest takie proste, ciach, obstawiamy. A nie, bo ten gość ma jakiś tam pasyw. Nie wiem, czy trzeba było pamiętać pasywy innych. Chyba raczej tylko swoje.
Nie, to raczej nie miało wpływu, bo to i tak się jakoś tam rozbijało. To ile oni wyrzucili na kostkach konkretne wyniki, więc nie miałeś na to żadnego wpływu.
No, ale druga...
A obstawianie to było kto pierwszy, ten lepszy w trakcie gonitwy, żeby się załapać w dobrym momencie. To
i zdążyć przed jakimś tam momentem, bo...
Przed dniem odcięcia.
Bo dziwne strasznie też było w tym to, że lepiej postawić cokolwiek, niż nie postawić nic, bo złe obstawienie to prawie żadna strata, a dużo można zyskać obstawiając dobrze. I to też było takie...
I też się blokuje pole innym.
Tak, i ten taki moment, kiedy ktoś powiedział, a kurde, linię minęliśmy i zapomniałem, w sensie jakoś przegapiłem, zostały mi dwa czy trzy żetony. No,
się skupiasz na tej gonitwie, patrzysz jak oni biegną i a zaraz, to miałem obstawiać jeszcze.
Trochę tak. Znaczy jakby to działa niby wszystko. Okej. Okay. Mnie się nie do końca podoba to, co ma chyba najbardziej zwiększa regrywalność tej grze, czyli po pierwsze te pasywy. W sensie tak średnio
nie,
mi nie pasuje.
Nie, to tak zupełnie nie zagrało, bo to one są zupełnie niezbalansowane. To jest taki...
A drugie, co mi nie pasowało, to to, że był ten taki tor zmiennych, bardzo specyficznych warunków, które po każdej gonitwie się wymieniają i wchodzą nowe i tam są bardzo specyficzne. Jeżeli tam jakiś piątka lub czwórka jest dalej niż szóstka i ty, co? Ty tak czytasz te karty, musisz każdą przetworzyć.
Tak.
A przy grze czasu rzeczywistego, ja rozumiem, że to można rozłożyć, przeczytać je wszystkie, ale to jest cała masa informacji do przetworzenia w grze, której chyba nie chodzi do końca o to, żeby tak procesować co chwilę jakąś kartę, zwłaszcza, że jakby wyścig tak się zaczął, coś, ja tak, okej, zerkam na te karty takie bardzo, bardzo specyficzne i tak, zaraz, o co chodzi w tej karcie? A tam gonitwa trwa, nie? Te konie biegną, nie? A, w tej karcie chodziło o to, dobra, to jest tak, w ogóle, to taki, w ogóle nie jest ta sytuacja.
To jest taki element gry euro w grze czasu rzeczywistego, tak, która dodatkowo ma jeszcze randomowe, śmieszne rzeczy wzięte z zupełnie innej gry.
Tak.
Zlepek różnych takich elementów.
Dla mnie sercem gry jest to, co jest stałe i to mogłaby być gra do piwa familijna, natomiast do piwa familijna, to jest dziwne połączenie. Ale zarówno ten tor bardzo dziwnych warunków mi do tego nie pasuje. Jest to inny poziom gamingu, tak, i zaburza mi ten fan. A te karty rozwoju, no okej, okay, w sensie to jest, to jest nawet spoko, natomiast trochę były nierówne i to było takie...
Znaczy, w takiej formie jak są, to one nie są spoko, jak dla mnie. Niektóre przykład... były takie, że prawie nic nie dostajesz, a nie, niektóre były takie, że się skalują i nagle zarabiasz znikąd jakieś dziwne ilości gotówki.
Ale to są moduły, które można wyłączyć sobie, nie? Tak. Można grać bez tego. Natomiast dla mnie sama w sobie, okej, no, zagrałem, poobstawiałem, chyba nawet wygrałem i wzruszyłem ramionami. I tak, aha.
Chyba nikt, kto brał udział, koniec końców nie myślał jakoś specjalnie, żeby do tego wracać po tym.
Tak.
Więc... Było, minęło, od śmieszne, coś innego.
Tak, nie dla nas.
Tak.
No i tyle, co?
Ja tak myślę, że w sumie teoretycznie to by się sprawdzało najbardziej jako imprezówka, ale przez to, jak działa z tą apką i gdzie się trzeba, że się trzeba wlepiać w jedno miejsce, to nie bardzo się można w sumie skupić w większej grupie niż te, powiedzmy, 6 osób.
Znaczy to ten prosty moduł główny obstawiania spoko jako właśnie imprezówka. Bez tych przekombinowanych kart dziwnych.
No tak, no ale mówię... Ciężko się też dopchać, wiesz, do jednego miejsca, do planszy, jakby miało być to już 8-10 osób.
Pewnie tak. Może wtedy trzeba na pełno składać. I to jest najbardziej opłaca. Nie wiem.
Także było to coś.
Także tak. Dobrze. To teraz moja kolejna gra, którą grałem w solo. To nie grałem w solo, grałem w trzy osoby z dziećmi. Harry Potter Hogwarts Battle. To jest gra prosta deckbuildingowa. Ja słyszałem, że to jest gra prosta deckbuildingowa i dla wyjadaczy tam nie ma czego szukać. I na razie zagrałem tylko dwa scenariusze, ale nie wiem, kiedy zagram kolejny, więc w sumie powiem kilka swoich pierwszych wrażeń. Otóż mamy deckbuilding, który jest od jednej do czterech osób, który dla mnie... Znaczy tak, no, wiadomo, w każdej kolejnej misji dochodzą nowe elementy. Gdzieś tam w trzecim czy czwartym roku z siedmiu dochodzą w ogóle pasywy postaci dopiero, nie?
Okej. Okay.
Że postaci mają swoje pasywki, tak to są, dobra, mają tylko lekko asymetryczne deki na start. Ale cały koncept gry polega na tym, że masz swój deck 10 kart i to jest taki jakby zero innowacji, takie zero innowacji. Po prostu masz swój deck, w każdej kolejce generujesz pieniądze, które możesz kupować kolejne karty i punkty ataku, którymi możesz bić z walla.
Klasyka.
I musisz pokonać w pierwszej misji 3 złoli, w drugiej misji 6 złoli, a w kolejnych to jest tak, że chyba dodajesz nowych złoli i chyba tasujesz z tymi, którzy byli.
Okay, nie, to jest kooperacyjnie, czy każdy sobie...
Tak, kooperacyjnie próbujemy pokonać złoli, okay. A na początku pierwszym krokiem jest to, że gracz ciągnie złą kartę, która coś robi. Albo ci rani, albo generuje czaszkę na lokację. Jak lokacja się zapełni na 4, czyli ilomaś czaszkami, to się niszczy lokacja. Jak wszystkie, na przykład, nie wiem, 2-3 lokacje się zniszczą, koniec gry przegraliśmy. Mhm. Więc jakby jest timer, A my mamy bić atakiem w przeciwników i ten. Co mi się w tej grze najbardziej nie podoba? To, że zrobili grę, która ma temat Harry Potter i ten temat kompletnie gwałcą. W sensie w startowym deku Harry Potter ma błyskawice. W startowym, gdzieś na początku, córa mnie pyta, dlaczego, że ten, że już, o, że już Hermiona ma kota, nie? A ja tak, o, dopiero w trzeciej książce, nie? Totalnie mi się nie podoba to, że po pierwszym roku, gdzie przeciwnikami są Malfoy, Crabbe Goyle oraz Quirrell, w ogóle pierwszy rok robisz, tasujesz ich. Twoim pierwszym przeciwnikiem może być Quirrell.
Okej.
Drugi rok dodajesz do tego Bazyliszka i Toma Riddla i Luciusza Malfoya, też to tasujesz i uwaga, uwaga, Quirrell dalej jest w tym deku.
Aha.
Kumasz to. Jakby to było za trudne, żeby zrobić specjalnych przeciwników, który się dodaje tylko na dany rok.
Aha.
A w pierwszym roku na przykład nie było trolla. Czemu nie ma trolla? Kluczowy ten, nie? I mnóstwo takich rzeczy jest, że ty tak patrzysz i tak...
Że jest temat przyklejony, ale generalnie leniwie zrobiony.
Na maksa leniwie. W sensie to jest tak, to jest przykład, jak można leniwie podejść do designu gry. Zero innowacji mechanicznych. W sensie, okej, ja rozumiem, że niczego jeszcze nie widziałem jeszcze wszystkiego w tej grze.
Aha.
Ale tak z grubsza to jest totalnie nieinnowacyjna gra.
No tak, no ale jeżeli niczego nie wprowadzają nowego, to mogliby chociaż się przyłożyć do tych rzeczy, które mają być odniesieniem do...
Tak. Tak. I to jest to ta, nie, to jest po prostu tak na chama zrżnięte mechaniki na zasadzie zróbmy grę o Harrym Potterze, weźmy kilka gier deck buildingowych, skrójmy z nich mechanikę i tyle. No po prostu dramat.
Tak.
I tyle mam do powiedzenia. No,
ale ważniejsze pytanie, czy dzieci się dobrze bawiły przy tym?
Tak. Aczkolwiek ja też miałem taką refleksję, bo to niestety karty to jest gra, w którą naprawdę dzieci mogłyby od, nie wiem, 5 roku życia grać, bo to, tylko musisz im potasować, one se same dobierają, spoko.
Aha.
Tylko ty musisz im czytać, co tam jest napisane, bo nie mogli tego zrobić na symbolach typu jedna monetka, tylko jest tekst. Dostajesz coś tam, jedną monetę.
No wiesz, to uczy czytania.
Srania. W sensie naprawdę, na symbolach. Ma być gra dla młodszego ten? Na symbolach, naprawdę. Nie, tam było, naprawdę było, można było na prostej ikonografii. Totalnie tego nie zrobili. Totalne lenistwo designerskie, naprawdę.
Hmm.
Ale jedno, co mnie pocieszyło, to jest to, że córa powiedziała, że tata, to jest taka fajna gra, bo jak kupię tę kartę i ją potem zagram, to ta karta jeszcze do mnie wróci. A ja tak, tak, dziecko się wkręca w deck building. Doskonale. Więc są tego jasne strony. Ale ogólnie rozczarowanie. Rozczarowanie, bo naprawdę, bardzo nie lubię takiego lenistwa. Tyle, nie będę więcej gadał, 4 minuty. Powiedzmy, czy coś bardziej produktywnego.
To nadrabiamy, gdzieś indziej będziemy mogli wykorzystać. A teraz Tidal Blades.
No, to powiedz na początek ty. Niech będzie chociaż troszkę miło.
Co? Myślisz, że ja to tak dobrze cenię?
No dawaj. No.
Nie no, konceptualnie to mi się generalnie podobało. Bo w sumie jest to taka trochę gra inna niż wszystkie.
Nie.
Trochę tak.
Zwykły worker placement.
Tak i nie. Bo powiedziałbym, biorąc pod uwagę, jak bardzo potem punktacja zależy od tego bicia się z potworami, to w sumie jest to taka mechanika. No niby to też jest standard worker placement.
To jest worker placement, który udaje, że nie jest worker placementem, bo masz tylko jednego workera, ale tam gdzie...
Znaczy masz 4 de facto workerów.
No tak, jest takie, masz jednego piona, ale tam gdzie wychodzisz, to zostaw, że tam już nie można stawać. No. I to ma wpływ tylko na mechanikę jednej czy dwóch postaci, że jak stoisz na tej samej wyspie, co ktoś inny akurat w tej chwili, to coś tam. Albo jak stoisz sam. Znaczy ja rozumiem, że to byłoby nieklimatyczne dla tej gry, żebyś miał wielu workerów i że ty podróżujesz, ma to sens, ale... Czuję się taki na chamsko oszukiwany, nie? To nie są workerzy. Nie, to nie są workerzy. Są.
Może i tak. Ale masz fajne kolorowe kosteczki.
No dobra, czekaj, zacznij, bo już ci się wciąłem, a miałeś mówić w miarę miłe rzeczy, albo neutralne.
No nie wiem, a dlaczego mam mówić o miłych i rzeczach?
No dobra, to powiedz o swoich wrażeniach.
Ja mam... Powiem tak. Zagraliśmy w to 2 razy. W sumie nie żałuję, ale też jakoś nie mam ochoty wracać.
A ja zagrałem w te 2 razy. Po pierwszej grze wygrałem całkiem nieźle chyba i powiedziałem, że niespecjalnie mnie ta gra bawi, ale mam wrażenie, że mi się wszystko układało i jak mi się nie będzie układać, to mnie ta gra będzie wkurzała bardzo.
Uh-huh.
Zagraliśmy 2 raz, nic mi się nie układało, ta gra mnie wkurzała bardzo.
Uh-huh.
W sensie, no, rzuty na kostkach, na zasadzie wyturlaj, o, nie udało ci się, dostajesz tam, powiedzmy, ranę, nie? Tak mniej więcej. O, znowu ci się nie udało, przerzucasz. O, znowu dostajesz rany. A ktoś inny rzuca z ręki same sukcesy.
No tak.
Ja rozumiem, że jest ta mechanika, że jak dostaniesz 4 rany, to je tam wywalasz i
I możesz zrobić, zmienić na pełny wynik.
Tak, i możesz sobie przekręcić jedną kostkę, jak chcesz, ale to nadal irytuje. W sensie,
no,
to nadal
tak.
jest turlanie
jest,
i tak, aha.
Jest tam losowość.
Bo chodzi o to, że te muszelki, w sensie te rany, tam, te rany, te, główna mechanika jest taka, że testy to jest rzucanie kostkami. Jeżeli na jednej kostce, którą rzucasz zawsze, ona ma na sobie rany albo nie ma ran, jeżeli ma na sobie ranę, to tam ładujesz sobie muszelkę na kartę tarczy. I dopóki masz muszelki, to jest spoko. Jeżeli już nie masz muszelek, żeby kłaść na kartę tarczy, to zaczynasz tracić kostki, które brały udział w teście. I tego nie chcesz już robić.
Tak.
Więc chcesz mieć zapas muszelek.
Zwłaszcza w tej drugiej partii już wszyscy chyba też zrozumieli, że warto generalnie zarabiać muszelki, bo to samo w sobie daje ci potem dużo plusów.
Tak. No i jak będziesz miał 4 fejle, w sensie 4 razy... A, no i test możesz powtarzać ile razy chcesz. Tylko, że za każdym razem rzucasz też kością...
W sensie, możesz skasować.
Zachowujesz te wyniki, które ci się podobają, te, które ci się nie podobają, przerzucasz, ale też tą kość z raną, z tym X-em przerzucasz. Koniecznie. Więc może być tak, że z ręki wrócisz super sukces, może być tak, że brakuje ci jednego sukcesu. No dobra, to przerzucam tą ostatnią kość, no znowu rana, a nie ma tego, co chcę. No to znowu. Jak dostaniesz 4 muszelki na kartę tarczy, to możesz stwierdzić, dobra, to wywalam te 4 muszelki w ogóle do puli i ustawiam jedną kostkę tak, jak chcę. No tylko, że straciłem 4 muszelki. A pójście na jakieś pole, w grze masz chyba 12 ruchów łącznie?
Czekaj, przeliczmy. 2, 3, 3, 4. No to by się zgadzało.
No i pójście na jakieś pole to jest mniej więcej zdobycie 2 muszelek chyba? 2-3 muszelek?
Tak.
Plus tam ewentualnie możesz wykonać questa, powiedzmy. Tak to uprośćmy. I dostać jeszcze jakiś bonus za wyspę, na którą poszedłeś. No czyli... Powiedzmy, że nieudane rzuty podczas walki mogą ci skasować jeden z 12 ruchów, a przynajmniej jego bardzo istotną część. Przy każdym teście rzucasz kostkami.
Mm-hmm.
I no naprawdę.
No jest to typowy problem gier z losowością na kostkach. No.
Tak.
Ja bym powiedział też z minusów, to jest, że ta gra się wolno rozkręca. To, że na początku w pierwszej rundzie masz tylko 2 akcje i w sumie masz takie wrażenie, że nic nie masz czasu zrobić. Co byś chciał i w sumie potem jest niewiele lepiej.
Tak. Na początku się czołgasz. To jest takie...
Do pewnego stopnia przez całą grę tak jest tak naprawdę. Że masz wrażenie, że chciałbyś zrobić dużo więcej niż jesteś w stanie. Jest takie wyciskanie z tego po prostu ile się da.
Ja jeszcze w drugiej grze miałem taką przygodę, że tam ze 2 gracze, może nawet wszyscy 3 oprócz mnie poszli, nie, 2 poszła na potwora, żeby go dziubnąć, żeby nie dostać kary. I akurat się wyturlała ta kara, więc ja oberwałem tą karę i straciłem jedną chyba z 3 kości, które miałem. Ci gracze dostali jakąś nagrodę, ja dostałem karę i jeszcze bardziej... Widziałem, że inni mieli po 5 kości, ja miałem 2 i było takie, Jezu, tego się nie da nadrobić. W sensie zdobywanie kości jest niełatwe w tej grze. W sensie jasne, możesz pójść, robię akcję i dostaję jakąś kość, ale to jest jednak z 12 w czasie gry, tak? A tak z czapy, że potwór zaatakował, bo to też jest losowość. Czy ten potwór zaatakuje? O, nie zaatakował, więc twoje pójście na potwora po to, żeby cię nie zaatakował i żebyś nie oberwał bed staffem, nie popłaciło, nie?
Tak.
Albo popłaciło, bo ktoś inny straci kości, kto do niego nie poszedł.
No i też było, zwłaszcza w tej drugiej partii, wiele takich sytuacji, że naraz są 2 potwory i w sumie, dobra, mam czas dziubnąć jednego. Dobra, dziubnę tego, który ma większą szansę, że zaatakuje. Ups, zaatakował jednak ten drugi.
Tak, tak, bo tam chyba na 7-8 atakuje ten, co niedawno szedł.
6-7-8, no ale i tak
mniejsza. No dobra, to nie są mniejsze szanse. Jezu, tam nie, ta losowość mnie strasznie bolała w tej grze.
Mhm.
I jeszcze jakoś w ogóle to rozkręcanie kości mi się nie podobało, w sensie, że awansujesz je na wyższe poziomy i one są niby lepsze, mają więcej symboli, ale też są bardziej zacieśnione. To poczucie rozwoju jest takie, że trochę się cieszę, a trochę się smucę, że ulepszyłem kość. Ogólnie mało rzeczy mnie w tej grze bawiło, po prostu.
To jest też trochę tak miejscami przerost w sumie formy nad treścią, bo jeżeli masz statystykę, która pozwala ci co na koniec rundy ulepszać kości, a zostanie w całej grze wykorzystana 3 razy dosłownie.
No.
Poza jakimiś tam ewentualnie wyjątkami dodatkowymi z jakichś specjalnych odpaleń, no to tak trochę smuteczek.
Tak. Tak, tak, tak. No, ja nie powiem nic dobrego o tej grze. W sensie... To jest gra, która działa generalnie. Zapominając o jej losowości. To jest generalnie gra, która działa. Ona się jakoś strasznie nie wywala, ale nie mam w niej czynnika fanu chyba żadnego.
Zależy też jeszcze, co ci się do postaci wylosuje, bo tam postacie mają różne pasywy i niektóre są bardzo mocne albo bardzo uprzyjemniają grę, a niektóre są takie, no dobra, to mam to.
Tak, niektóre są bez... Tak, dotyczył nasz wniosek po pierwszej partii, nie? Że ktoś wyciągnął kartę, która mówi, od tej pory
jedna z twoich 4 statystyk liczy się jako 2 statystyki.
Tak, nie musisz rozwijać Czwartej, bo trzecia, jak ją rozwijasz, to ona działa jako i trzecia, i czwarta. Jak, aha, okej. Okay. A inny gracz miał coś, że aha, to ja czasami dostanę pomarańcze. Co? Więc super, no bardzo nierówne karty w tych dekach są.
Dobra, chyba starczy, bo popłynęliśmy.
Starczy, starczy. Dobrze. To ostatnia moja kartka solo. To jest gra, o której już Ci kiedyś opowiadałem. Biuro Śledcze Arkham, czyli gra, która została zrobiona na fali gry Sherlock Holmes Detektyw Doradczy, ale kompletnie z tego, co potem czytałem, kompletnie nie robi tego samego, ponieważ... O Jezu, od czego by tu zacząć? Ja w ogóle tak. Jest to gra typu, powiedzmy, nie wiem, no seria... Jest to seria pięciu spraw, które są ze sobą niepowiązane. Każdą rozwiązujesz, poświęć sobie na to jakiś tam jeden wieczorek, nie?
Niektóre się dzieją w Arkham.
Tak. I większość, bo to jest też śmieszne, bo ona ma swoją mechanikę tego, że... Dobra, tam masz ileś tam punktów ruchu. Powiedzmy, masz, nie wiem, 15 dni, czy 15 godzin, nieważne jaka jest jednostka, to znaczy masz 15 punktów. I ten ruch to jest to, że albo idziesz do jakiegoś punktu na mapie i obserwujesz to miejsce, albo że tam idziesz i przesłuchujesz to w tym miejscu kogoś. I to generalnie w założeniu brzmi fajnie, ale w praktyce w większości przypadków ty wiesz, że gdzieś się coś dzieje i tak, no dobra, ale to w sumie powinien tam pójść i przesłuchać czy obserwować.
I co autor miał na myśli?
Tak, dokładnie, co o to miał na myśli. I no dobra, to idę i przesłucham. No to poszedłeś, pogadałeś, nic się nie dowiedziałeś. No tak, aha, no to idę i obserwuję, bo to naprawdę podejrzane miejsce.
Skoro już tam jestem.
Tak, się okazuje, że to, że poszedłeś pogadać, to nic ci nie dało, a to, że poszedłeś poobserwować, to w sumie ci dało, ale w sumie nawet wyszło na to, że ty nie zaobserwowałeś tej osoby, która tam mieszka, tylko ktoś przychodził i tak, ej, zaraz, ten gość jest podejrzany. I poszedłeś za nim coś się tam, nie?
Co autor miał na myśli?
I co jest zabawne, po dwóch misjach ten system idzie do kosza i trzecia misja już wygląda zupełnie inaczej, bo już w ogóle się w niej nie liczy czas, jest jakby pewną taką pętlą, która się powtarza. To jest w ogóle osobna historia, bo to też jest śmieszne. Czwarta misja to jest w ogóle dostajesz 50 stron dokumentów, przeczytaj je, a potem powiedz, kto zabił. I do tego doszedłem i stwierdziłem, miałem trzy złe doświadczenia z pierwszymi trzema misjami. Czy chcę poświęcić kilka godzin na czytanie dokumentów? I stwierdziłem, może, bo wszyscy mówią, że ta czwarta misja jest bardzo fajna, w sensie jest najlepsza, ale też wiele osób pisało, że omincie pierwszą, bo jest do dupy, no ale druga też nie była dobra, a inni mówili omincie pierwsze dwie, bo już od trzeciej się zaczyna. I tak, no nie. I tak stwierdziłem, że w sumie to nie wiem, kiedy znajdę czas, żeby zrobić czwartą i piątą, więc wolę pogadać o tym, co było. Więc powiedzmy o tym, co było. Pierwsza i druga misja polegają na tym, że już systemowo już wiemy, na czym polegają. Skończyłem pierwszą misję i ja już wiedziałem, że jedno miejsce jest bardzo podejrzane. Ja byłem pewien, nawet tam wszystko zrobiłem, nawet w okolicy, tak obwąchałem. Gdzieś tam jeszcze. I na koniec się okazało, że ja naprawdę znalazłem wszystkie podejrzane miejsca. Tylko, że ja myślałem, że jak pójdę tam, ogólnie, że jak pogadam i ogólnie porobię te przesłuchania, to ja się dowiem czegoś i ja wyciągnę informacje, które zaprowadzą mnie do rozwiązania. A ta gra polega na tym, że masz znaleźć miejsca, które są podejrzane i na koniec je obstawić i na koniec się wszystko gra ci powie, bo widzisz, nie? Bo to jest ten gość, co stoi przy mapie i mówi, bo widzisz, bo chodziło o to, że ten koleś tak naprawdę, on był zły i on wszystko wymyślił i on ci tak, ten koleś stoi i wyjaśnia, co w się sensie na koniec jest rozwiązanie, ty to czytasz i ty widzisz takiego potarnego kolesia, który ci wyjaśnia, na czym polegała intryga i ty też sobie trochę, aha, ale ja nie mogłem do tego dojść. Nie, nie mogłeś, ale dobrze wskazałeś miejsca. Aha. To zajebiście. Czyli nie powinienem był tego teoretycznie jako detektyw tego, co mi mówisz, to nie mogłem tego się dowiedzieć. No nie, ale zrobiłeś nalot i złapaliście dobrego typa. Aha, to świetnie. I naprawdę jest rozpisana cała intryga, co się działo w jakim miejscu, a ja to miejsce od deski do deski przesłuchałem, poobserwowałem i się okazało, że jako detektyw nie byłem w stanie dojść do prawdy, nawet musnąć tej prawdy. I było tak, aha. I
Ale
bardzo
to właściwie
fajnie.
skąd ta prawda się bierze? Kto ci ją wyjaśnia tak
Nie, to już
naprawdę?
tak autor gry ci tłumaczy
Tak
tobie
powiem.
jako graczowi, nie? I bardzo fajnie rozpisali to, napisał to ktoś na BGG, bo tak naprawdę, tak, nie mam w stanie uwierzyć. Zacząłem czytać te opinie i tak ktoś tam bardzo fajnie opisał swoje wrażenia. No więc, we've made a game night with our friends. No i tam wiesz, nie? Siedzimy wiele godzin z ziomeczkami, tak jak z rozkminiami i mamy taką teorię. W ogóle przedstawił tą teorię, że ten podejrzany to był jakiś wilkołak, coś tego jest. I tak przedstawia, bo spotkaliśmy, a tak w sumie tak, też spotkałem tą postać. No, rzeczywiście. Nie, to się okazuje, że potem ta postać to nie miała żadnego znaczenia. Dlaczego ona taka była? Nie wiadomo. To nie jest napisane w rozwiązaniu. I mieli w ogóle całą teorię, co się dzieje w tym mieście. Potem czytają rozwiązanie, okazało się, że trafili w połowie miejsc, przeczytali rozwiązanie i tak, co my do jasnej cholery robiliśmy przez ostatnie 4 godziny?
Aha.
W sensie w ogóle nie.
Jakby nie miało to żadnego związku.
Zupełnie nie.
Smutne.
Druga misja jest trochę podobna, aczkolwiek tam jest trochę inny problem. W sensie ja ją rozwiązałem i trafiłem na pałę. Na zasadzie nic mi się nie zgadza. W sensie mam wrażenie, że akcja się dzieje szybciej niż ja jestem w stanie ją rozkminiać. I na koniec strzeliłem na pałę i okazało się, że w kogo byś nie strzelił, to w sumie byś powiedział, że trafiłbyś.
A, kwantowy sprawca.
Tak. To ma związek, jakby w każdej chwili możesz przerwać grę i powiedzieć, ja już wiem i ten. I to ma trochę sens, ale jako gracz czujesz absolutne rozczarowanie. A ostatnie jeszcze opiszę, wiem, że jestem po 5 minutach, ale trzecia sprawa, która nie ma już tego limitu czasu, ale jest sprawa, że wchodzisz do nawiedzonego domu. Leciutki spoiler będzie, ale to bardzo szybko wychodzi. Wchodzisz do nawiedzonego domu, robisz kilka rzeczy i jest, dobra, to przejdź do księgi B. Bierzesz księgę B, no i jest tam, no więc agent Murphy wszedł do tego domu i nie wiadomo, zniknął. Tak samo jak ta zaginiona dziewczynka. Idź i sprawdź, co się dzieje. Wchodzi drugi agent, też znika. I wysyłają trzeciego agenta. Jak tym trzecim agentem coś porobisz, to i w ogóle trafiasz do innych czasów tego domu i tam się jakaś magia dzieje, że on ma inne rozkłady pomieszczeń i tak dalej. I wiesz, i jako pętla chodzisz znowu pierwszym agentem, potem drugim, potem trzecim. Oni mogą jakoś wpływać na swoje działania. W sensie ten, nie wiem, rozbije okno, to potem to okno jest rozbite u innego agenta. Ale w praktyce to sprowadza się do tego, że tak, aha, to ja już chyba tym nie mogę nic zrobić, to już zamknę tą księgę, bo już chyba zrobiłem jedną rzecz, która ma wpływ na pozostałych agentów. Dobra, to biorę księgę C. Dobra, to idę do tego miejsca, nie? Dobra, to okej, jest rozbite okno, to dzięki temu wyciągam tam coś tam, nie? I coś robię, to idę z tym gdzieś tam. I tak wiesz, że masz coś zanieść, jak w takiej starej przygodówce, coś dokąd gdzieś tam i że to będzie miało wpływ innego. I tak już, dobra, no czy ja naprawdę muszę doczytywać tą księgę, aż mi powie, że kończy się, już ma ochotę przejść do księgi znowu A albo do księgi B, bo wiesz, że w tej innej księdze ten inny agent coś będzie mógł z tym zrobić. Ale ja się zaciąłem. I w którymś momencie stwierdziłem, ja nie jestem w stanie nic zrobić. W sensie klikałem wszystko. I okazało się, że gra się wywala, bo w którymś momencie robisz coś typu, tak oczywiście chcę podawać przykłady, bo tam nie ma oczywiście wybijania okna, nie? Ja zawsze tak trochę daję coś podobne, ale powiedzmy,
to nie wiem,
bierzesz młotek i rozbijasz urnę i w prochach znajdujesz klucz.
Aha.
I gra ci mówi, no... rozbijasz urnę młotkiem, rzucasz ten młotek na ziemię i już go nie masz, ale zdobywasz klucz. I co istotne, w każdym pomieszczeniu, każdy przedmiot, który możesz podnieść, ma przy sobie Asterix, że słuchaj, tutaj stoi na stole świecznik Asterix i tam coś tam jest napisane, jak wygląda pokój i na dole jest Asterix. Ten świecznik da się podnieść. Jeżeli chcesz go podnieść, to dopisz go sobie i od tej pory, jak chcesz go użyć, to rób coś tam. Każdy przedmiot jest tak jak w napisane, że możesz go wziąć do ekwipunku. Co się okazało? Że ten młotek był jeszcze potrzebny i ja miałem się domyśleć, że mogę go z powrotem podnieść. Mimo, że gra mi powiedziała, że go rzuciłem na ziemię i już go nie mam. Ale on był jeszcze potrzebny i ja przecież mogłem go podnieść.
Tak.
I znowu masz rozjazd z tego, że gra cię przez cały czas prowadzi za rękę i mówi, graczu, pamiętaj, możesz podnieść ten przedmiot. Dopisz go sobie i wtedy możesz go używać. A tutaj nawet nie było, bo wiesz, ja bym rozumiał, żeby gra, żebym sam się załatwił tym, że rozbiłem młotkiem urnę i sobie sam stwierdziłem, że już nie mam młotka, bo już go wykorzystałem, a go mam. Że jestem głupi, nie? Ale gra mi powiedziała, rozbiłeś, rzuciłeś na podłogę, nie masz młotka. Dziękuję bardzo. No jakby nie, po prostu nie.
Stary problem, który już wynikł w poprzednich grach, czyli co autor miał na myśli, połączone z słabą instrukcją od autorów.
Tak, znaczy, to jest nawet zmylenie gracza, nie? Bo to jest nagle sprzeczne podejście do prowadzenia gracza. I ja już nawet nie chciałem mi się czytać rozwiązania. Stwierdziłem, Jezu, ja generalnie wiedziałem, o co chodzi w tej sprawie. Już widziałem, do czego ona zmierza, co tam trzeba generalnie zrobić, ale przeczytałem, poddałem się czytać rozwiązanie, przeczytałem, aha, dało się, aha, dobra, nie, to walcie się, kończę tę sprawę, bo znowu.
Po tych wszystkich doświadczeniach, to jak w ogóle wspominasz o jakiejkolwiek grze, gdzie trzeba rozwiązywać łamigłówki, to ja od razu jestem na anty. Bo
no.
Chyba nie było żadnej takiej naprawdę dobrej gry. Każda się na czymś wywala.
Nie, no pewnie były. Mam wielkie nadzieje co do tego Sherlocka Holmesa detektywa doradczego.
Że oryginał może działał.
Tak. Z tego co czytałem, to on działał, bo tam masz...
Ale wiesz, lepiej obniż sobie oczekiwania, żeby się raczej, wiesz, pozytywnie zaskoczyć, niż się zawieść znowu.
Tak, nie no. No tak. Więc... No.
Dobra, starczy, bo on zjadł już dużo czasu ten Arkham. A teraz mamy co? Teraz mamy Ether. Czyli gra w kółko i krzyżyk na sterydach, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Zasadniczo sprowadza się do wykładania swoich minionków w siatce i potencjalnie ułożenia ich w linię, która wygra.
Tak. To mi trochę przypomniało taką starą grę, Goblety chyba się nazywała, gdzie masz grę w kółko i krzyżyk, tylko masz cztery takie duszki jakby, coraz większe. I jeżeli postawisz duszka o rozmiarze 3, to twój przeciwnik go może przykryć duszkiem o rozmiarze 4.
Czyli zasadniczo to samo, co było tutaj.
Tak. Tylko tu jeszcze była otwarta przestrzeń ponad tym. I to w ogóle mówimy o wariancie podstawowym Etheru, nie?
No tak.
Że tutaj nie ma matrycy na początku, tylko dopiero jak stworzymy ją, w sensie.
Jak gdzieś utworzy się linia trzech, to nie da
To
się
znaczy, że
wyjść
już dalej
poza
się nie
nią.
da, tak.
Znaczy linia. No, jak widać, że jest 3 na 3 generalnie. Gdzieś.
Tak. No, co powiemy o tej grze?
Zagraliśmy i przestaliśmy grać.
Zagraliśmy jedną albo dwie partie i nawet nie patrzyliśmy na tryb zaawansowany.
Znaczy nie, tam były chyba ze 4 tryby albo 5, więc zagraliśmy najpierw ten zupełnie podstawowy, a potem w drugi, który coś tam dodawał troszkę.
Pasywy jakieś chyba.
No ale zasadniczo nie porywało.
Tak, no ale to jakby ja znowu stosuję kartę wyjścia z więzienia pod tytułem gry logiczne nie dla mnie, dziękuję, nie będę wgłębiał się w tę grę i nic konstruktywnego nie powiem tak naprawdę.
Gry logiczne pojedynkowe.
No, nie wiem, czy w ogóle nie wszystkie gry logiczne. Nawet nie zastanawiam się, czy tego eteru tutaj nie wyciąć z tego, bo ja jedyne, co mam do powiedzenia, to, że nie jest gra dla mnie i tyle.
Zawsze to jakaś informacja.
Tak. Ale nie wiem, czy dla słuchaczy. Słuchacze chyba wiedzą, co lubią. Chociaż ja gram ponad dekadę w planszówki i okazuje się, że nadal kupuję grę i stwierdzam, może mi się spodoba. A potem stwierdzam, nie, po pierwszej partii, nie, jakby niekoniecznie. Więc jak ktoś lubi grę w kółko i krzyżyk, to jest bardzo.
O kurde.
To jest duża wariacja, tak? Więc można się bawić formułą. Szacun. Tyle. Coś więcej masz do dodania?
No, nie bardzo.
Dobrze, powiedzmy coś mądrzejszego. O, teraz będzie coś mądrzejszego. Czy może coś więcej? Winter Kingdom. Tu już możemy się
Tu się można
trochę. Tu
rozpędzić.
się można rozpędzić, tu można powiedzieć konstruktywnego. Ty zagrałeś raz.
Zagrałem raz.
Ja zagrałem dwa razy.
Generalnie na poziomie konceptu mi się spodobało. Z tego co mówię, to wam się potem trochę wykrzaczyło, jak graliście po raz
No, to ja
kolejny.
powiem właśnie zaraz.
Bo to jest co? Zasadniczo gra w rozrastanie się na mapie po różnych kolorach obszarów, plus na każdą grę są przewidziane losowe efekty, które różnie wpływają na sposób, w jaki działa, mówiąc umownie, ekonomia.
Grałeś Kingdom Buildera?
Jeżeli to bardzo dawno temu, nie pamiętam.
Dobra, to jest taki Kingdom Builder, gdzie dochodzi w każdej grze jedna zasada, jak się zarabia pieniądze. I za te pieniądze można potem wykładać karty z ręki, żeby mieć pasywy, bo nie ma już na mapie pasywów, do których się dochodzi domkami. Zamiast tego masz na ręku, tylko że musisz mieć na to pieniądze. Nawet na początku masz chyba kilka monet, jakieś tam ze trzy. Więc to aspekt ekonomiczny i dochodzi globalna zasada na każdą grę. My na nią nie graliśmy chyba za pierwszym razem, żeby sobie na razie zobaczyć taki basic experience. I dochodzi jeszcze jedna rzecz, czyli dochodzi to, że na każdym kaflu, bo Kingdom Builder był na czterech dużych kaflach. A tutaj te kafle to takie duże zlepy heksów, które się układają w taki wielki kwiat, że jeden zlep heksów na środku i sześć zlepów heksów dookoła. Mapa jest okrągła i na każdym takim zlepie heksów, na każdej takiej tajlu gdzieś jest jaskinia. I bazowo każdy ma skill jaskinia, który polega na tym, że ty go tam oznaczasz, że go zużyłeś i dzięki temu jedna z twoich chatek, która stoi przy jaskini, przenosi się na dowolne inne pole przy innej jaskini. I to było fajne. W sensie, że mobilność na mapie dzięki tym jaskiniom jest większa niż w Kingdom Builderze i to mi się podobało. Konceptualnie też mi się ta gra podoba, bo i globalna zasada dużo wnosi, i wnosi ta ekonomia. Ale w praktyce, jak zagrałem dwa razy, to mam wrażenie, że oprócz tego, że ta gra ma jeden potężny problem, o którym zaraz powiem, albo ty o nim powiesz, bo chyba to już tam wyniósł podczas pierwszej gry. To ta regrywalność jest dosyć iluzoryczna. W sensie.
Jeśli to zlewało ci się te mapy pomiędzy rozgrywkami, czy.
Nie, chodzi mi o te zasady, że dana karta ekonomii wychodzi i tak, no dobra, no to czyli trzeba grać tak. W sensie zaczynać na tym kaflu, albo zaczynać wokół tego. W sensie.
Albo się dostawiać do tego.
Tak. I to nie wnosi jakiejś wielkiej głębi, to raczej jest takie bardzo harde, taki railroad bardzo hardy na daną rozgrywkę. Że no to trzeba to robić
No, no tak, no w sensie teraz są takie zasady, więc kmincie tak, żeby przeciwników wyprzedzić według tych zasad.
Tak, tylko i w pierwszej, i w drugiej grze to było, że stawiaj domki na jakimś tam jednej z plansz. My chyba mieliśmy, że na konkretnej tam północnej planszy się zarabia kasę. Czy coś takiego?
Może.
I na drugiej mieliśmy podobnie, że musimy się gdzieś tam zgrupować. I to była inna zasada. I była bardzo oblegana okolica, i to było takie coś, że pierwszy gdzieś tam się wystawił, a inny patrzył, aha, ale już mam kartę terenu i ten ktoś już zajął ten teren, i ja już nie mogę się wystawić na tym ekonomicznym terenie, nie? I było takie, aha, to ja na razie nie zarabiam kasy, muszę zacząć gdzie indziej. A jak już zaczniesz gdzie indziej, to możesz mieć problem, żeby się tam przenieść. W sensie
Nie,
ten railroad ekonomii sprawia, że dla niektórych może być naprawdę duży problem z tym, żeby się tej ekonomii uchwycić. I to trochę boli.
Znaczy już w tej pierwszej grze trochę z tym było problem, w tym sensie, że tam trzeba się było, ciężko się było momentami dopychać, jak parę osób się już obstawiło.
No. Natomiast największy problem w tej grze to jest ikonografia i to, że karty są niejasne. I mnie się wydaje, że to może nam zabić tę grę. W sensie my usiedliśmy potem do drugiej rozgrywki. I każdy bierze instrukcję i pyta, o co chodzi w moich
No tak,
kartach.
w sensie w pierwszej też to było. Na
Było.
zasadzie, dobra, tutaj są jakieś tam sanie, które pozwolą ci przejechać przez lód w taki sposób, a tu masz taką podobną kartę, która działa zasadniczo prawie tak samo, ale z wyjątkiem tego, że tu działa inaczej na tym
Tak,
polu.
jakiś mały niuans jest inny.
A w ogóle to jest jeszcze analogiczna karta na góry, ale ona działa troszeczkę jeszcze inaczej od tej, co działa na lodzie.
Tak. I wszystko jest na ikonografiach, które są nieczytelne i musisz czytać opisy w instrukcji.
Tak,
A
bo.
opisy nie są zrobione do karty, tylko są opisy grupowe do pewnego rodzaju efektów.
I się
I
musisz
łącznie,
domyślać, który to jest
i to
rodzaj.
są ze
Tak.
cztery strony w instrukcji rozpisane, że te efekty taki, taki, taki i taki i taki mają efekt A. I ten efekt A mówi, że możesz tam jeździć po górach, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Ale gdzieś indziej, dwie strony dalej, jest rozpisany podobny efekt, który jest na innych kartach. Ale działa z jednym małym niuansem.
Tak, i jak interpretować w kontekście tego tamto i tym podobne.
Tak, je
Tak,
walka z
to był
instrukcją,
największy mankament tej pierwszej rozgrywki, na
czytanie tych
pewno też.
kart, to z drugiej misji było to samo. Mało tego, ja nawet drugi raz czytałem te same karty, które miałem w pierwszej grze.
Aha.
Mało tego, w czasie jednej rozgrywki musiałem kilka razy sprawdzać, jak ta karta działa, bo zapominałem. Bo tych efektów jest dużo, są do siebie podobne i to totalnie zabije tę grę prawdopodobnie. Bo Zorel, w Kingdom Middle, że masz kilka efektów na grę, czytamy je sobie na początku i to jest jasne. A tutaj każdy ma na ręku ileś tam kart. Jest też problem tego, że te karty mogą być znacznie lepsze albo znacznie gorsze, bo karta, która produkuje ci, generuje dodatkowy domek, zwiększa ci tempo wchodzenia na mapę, a to zawsze jest plus. A taka, która cię przesuwa, niekoniecznie jest tak samo dobra.
Tak.
I karty są lepsze i gorsze. I to też jest ból. I dużo czerwonych flag się pojawia
Aha.
przy tej grze. Więc zobaczmy, jak będzie dalej. Ja nawet miałem taki plan, że może nam się uda na jakichś spotkankach.
Gdzieś tam wcisnąć pomiędzy gry.
Tak, w sensie zrobić takie serię spotkań, że sobie pogramy trochę w Kingdom Middle, trochę w Winter Kingdom i tak sobie może wyłonimy zwycięzcę. Może za jakiś czas tak będzie, ale no na razie tak na gorąco dużo red flag na Winter Kingdom jest. I to się wydaje ciekawsza i fajniejsza gra, zwłaszcza jeżeli chodzi o te jaskinie od tamtego i te zasady też no, składają pewną obietnicę. Natomiast na ten moment red flagi o wiele więcej przysłaniają niż te potencjalne plusy. A które są, jak mówiłem, dosyć też wątpliwe. Czy one są takie fajne?
Red flagi czy czerwone flags?
Red flags. Czerwone flaki. Dobra, twoja kartka.
Co my tutaj mamy? Kuchenna gorączka.
Już zagraliśmy 4 misje z 10?
Zdaje się, że tak, albo coś w okolicach tego.
Tak, i na razie stwierdziliśmy, ekipa nam się poddała z gry, więc nie wiemy, czy zagramy z inną ekipą, czy nie.
Ja
Zobaczymy.
jestem trochę tego ciekaw, chociaż w sumie bardziej na zasadzie takiej nowinki niż tego, że jakoś bardzo porywa.
No.
Bo w sumie gier czasu rzeczywistego jakoś specjalnie dużo nie ma, więc już samo to, że ta jest takiego typu, trochę ją wyróżnia i też no, do pewnego stopnia mnie to powiedzmy, że bawiło, ale bardziej od strony odkrywania tej gry niż koniecznie mechaniki jako takiej.
To samo. W sensie ciekawe, co będzie w następnej misji. Przejdźmy tą i zmaksujmy.
Tak, ciekawe co wymyślili, ciekawe co tutaj się doda teraz nowego i jak nam to zmieni to, co do tej pory robiliśmy. A niekoniecznie, że jakoś tam bardzo porywa to, co się robi.
Tak, no ale ja też jakby nie porwała mnie ta gra, ale to znaczy, że ja nie polubiłem żadnej gry czasu rzeczywistego. Więc tutaj dorzucam do koszyczka kamień, to nie jest gra dla mnie. Mówiłem, ostrzegałem, będzie ich dużo dzisiaj. Ale ja bym przeszedł na zasadzie właśnie, zobaczmy, co ta gra ma do zaoferowania, a potem ją sprzedam. W sensie, to nie jest dla mnie. Natomiast patrząc możliwie obiektywnie, ta gra działa. Ta gra jest spoko.
Jest dosyć urozmaicona, ma różne mechaniki.
Fajna jest krzywa nauki. W sensie, dobrze cię uczy na początku prosto, że w ogóle oswoił się z tym, jak te klepsydry ten. Potem dochodzi jakiś work przypraw, coś tego, jest jakieś te zmywanie naczyń, rzeczy dochodzą do nowej mechaniki. I ty dzięki temu, że dochodzi jedna mechanika, powiedzmy, naraz, to jesteś w stanie ogarnąć nową rzecz, tak? Nie
Tak.
przytłacza cię to. To jest okej.
No
No i jakoś tam
i
fanowe jest to gotowanie, że tam zbierasz te składniki, dzięki
tak,
temu możesz
jest też
ten.
taki też klimat, że tam przekrzykujemy się trochę, że czekaj, czekaj, tam nie, bo trzeba coś, a tu nie, tutaj dołóż, pamiętaj, kasę dołóż, dołóż kasę. I tak trochę jak w takiej właśnie nieruchomej kuchni, ale generalnie no to w rejfachu.
Tak, ale z tego co słyszałem, to w komputerowym Overcooked jest to zrobione tak, że jedna osoba ma daną rolę i mówi: słuchaj, potrzebuję z magazynu coś tam, przynieś mi, a tutaj de facto każdy sobie sam chodzi, więc
Trochę tak jest.
nie ma tego elementu, nie ma takiej twardej płaszczyzny kooperacji, tego, że ktoś musi ogarniać, ktoś woła, że potrzebuje czegoś. Ten klimat tego takiego przekrzykiwania się i wołania do siebie: dawaj szybko, szybko, my sobie trochę go dorabialiśmy. On nie jest konieczny. W ogóle. Ewentualnie jest takie: poczekaj, ja teraz chcę do worka, nie zajmujcie mi worka, bo tylko jedna osoba może przy nim stać. Ej, zwolnijcie mi lewy magazyn, weźcie z prawego, bo tylko w lewym są chleby. Więc jest, ale nie za dużo
Znaczy, na
tego.
razie było w małym stopniu, bo też nie były skomplikowane te misje. Myślę, że to się rozwija z kolejnymi, jak dochodzą bardziej złożone rzeczy. Natomiast to, co na pewno na plus by powiedział, to, że w tej grze nie ma downtime'u. Znaczy, technicznie jest, bo czekasz na swoje klasyry, ale nie czekasz na innych graczy.
Najwięcej się czeka na przygotowanie scenariusza, bo jest to dłuższe niż czas rozgrywki. Jeśli grasz jakieś 5 minut, ja pamiętam,
Nie.
że dłużej przygotowywaliśmy misję i czytaliśmy nowe zasady, niż graliśmy misję.
Znaczy, nie tyle zasady, co bardziej, że fluff, bo tam tych zasad za dużo nie dochodzi jakoś.
No i ja pamiętam, że dłuższe były przerwy niż granie.
No razem z fluffem pewnie tak.
Więc.
No ale też misja to 4 minuty, więc to nie jest jakaś wysoka poprzeczka, tak.
Still, mało gry w grze. Tyle. Ja pas. Nie mam nic więcej do zadania. To moja karteczka.
Tak jest.
O, teraz będzie dalej, ja to mam szczęście. Sobek.
Sobek.
Sobek jest dwuosobową grą, która jest grą logiczną i która jest fajna.
Logiczną w ekonomię.
Chodzi o dwuosobowego Sobka z tam 2003, przepraszam. O dwuosobowego Sobka z 2021 czy 2 roku, bo jest jeszcze jakiś starszy Sobek sprzed 10 czy 15 lat, który jest na więcej osób. Chodzi nam o dwuosobowego Sobeka. Fajna gierka. Bardzo przyjemna dwuosobówka. Zaleciało mi takim flow Splendor Duel.
Ale nie do końca, bo w Splendorze bardzo jest odczuwalne to takie czytanie przeciwnika i uważanie na to, co on zrobi i czym cię odetnie. Albo kiedy. No, generalnie takie mój błąd to jego zysk i tym podobne.
A tutaj nie?
Tutaj trochę tak, ale jest to nieodczuwalne, mam wrażenie.
Znaczy jest lżejsza taka, nie? Taka
Tak.
mniej zobowiązująca, ale no też jak idziesz gdzieś tym Ankhem, żeby coś wziąć, to potem ustawiasz tak, a nie, zaraz, jeżeli tam pójdę i to wezmę, to on dostanie tam te kozy, czy coś tam, nie? Te drewna. A on przecież to zbiera bardzo. Ja to bardzo patrzyłem tak, żeby nie podłożyć czegoś.
Tak, ale tutaj mam wrażenie, że jest większe pole zapasu. W sensie, nawet jeżeli coś ci pokrzyżuje przeciwnik, to możesz łatwiej się przełożyć na nowe tory. Jakoś to sobie dostosować. A w Splendorze bardziej to było na zasadzie, okej, to teraz mnie na nic nie stać, więc robię jakiś ruch, którego bym normalnie nie zrobił, bo muszę się doładować.
No, w sensie, że nie chcę robić dokładania z worka tam było, tak? Czy co?
No albo dokładania z worka, albo brania jakichś tam dwóch tylko żetonów, albo po prostu brania żetonów, bo w sumie najbardziej tam ci się w Splendorze opłacało jechać na tym, co już masz zbudowane i de facto za darmo kupować karty. A tutaj w Sobku bardziej jest ta gra, że tak powiem, wypoziomowana, w sensie raczej się nie ma takich skoków, że czasem robię coś super, a czasem coś słabego, tylko bardziej dzieje się mniej więcej to samo. Mechanicznie
No,
przez całą rozgrywkę,
tak.
a większa ewentualnie różnica na wynik końcowy jest suma tych kroków niż to, co poszczególne kroki zrobiły.
No i jedną rzecz chciałbym zauważyć. Nie ma poczucia jakiegoś rozwoju wielkiego. To, co mówiłem, że ja nie lubię dwuosobowych chyba. Znaczy, ja nie lubię gier suchych, logicznych, gdzie nie ma poczucia rozwoju, a ta taka jest. W sensie, to jest totalnie sucha, logiczna gra.
No, niby tak.
Tam nie ma klimatu. W sensie, no, idziesz, zbierasz, dostajesz. Musisz uważać, gdzie postawić, żeby nie zrobić przeciwnikowi za dobrze. Nie masz jakiegoś poczucia rozwoju, bo nawet w tym, że duel masz, to budowanie tableau i to budujesz taki silnik, nie? A tutaj to
Co najwyżej jak
największe
którąś tam
poczucie to
wa...
jest to taka kombogeny, że zbierasz dużo sianek i potem sobie dołożysz kolejne i coś tam zaskorujesz dzięki temu
Albo ewentualnie jak ci
kamieniu.
się trafi ta barka, która wzmacnia ci konkretnie jakieś tam słabsze te towary.
No.
I potem możesz w niej iść albo na odwrót.
To jest raczej poczucie tego, że budujesz sobie końcową punktację i to mi tak daje dopaminkę przy tej grze, że patrzę, o, mam dużo już tego, to jeszcze sobie dołożę i to jest takie, niby cały czas robię to samo, w sensie przesuwam ank i biorę żeton, czasami tam się jakąś postać odpali, coś się wydarzy nietypowego, ale z grubsza robi się cały czas to samo, ale to jest proste, eleganckie, działające i przyjemne.
Tak.
Bardzo dobra dwuosobowa gra, moim zdaniem.
Póki co się jeszcze nie wywróciła.
Z takiego lekkiego kalibru. Ja mam tyle do powiedzenia.
Jedno, co bym się mógł przyczepić, to w sumie z tymi barkami nie rozumiem, dlaczego jest tak, że one w sumie wszystkie są zakryte, po czym wszystkie pod, jak ma, pierwszą masz wziąć, to wszystkie naraz podglądasz i odkładasz w te same miejsca, gdzie te miejsca nie mają koniec końców znaczenia, gdzie one leżą.
Może coś źle przeczytaliśmy zasady?
Chyba coś źle przeczytaliśmy zasady.
Bo to jest też rzeczywiście dziwne. W sensie takie, okej. Czyli pierwsza osoba, która weźmie żeton, to podgląda resztę i już wszystko jest jasne.
Tak, a jak obaj podejrzą, to w sumie równie dobrze mogłoby to leżeć odkryte, ale musi leżeć zakryte.
No, dziwne. To jeszcze dorzucam zasady i najwyżej wytnę ten fragment,
O
jak się
proszę.
okaże, że źle graliśmy.
O proszę.
Twoja kartka. Ostatnia?
Wygląda jakby to miała być ostatnia. Jest to załoga.
O, załoga, o której rozmawialiśmy. Czy jest sens dzisiaj rozmawiać o grach dwuosobowych, które nie graliśmy od pół roku?
Tak. Znaczy dwuosobowych, to nawet nie jest takie zupełnie dwuosobowe. W sumie
Tak, nie.
graliśmy to w trójkę,
Dzisiaj jest dzień
wakacyjnie.
gier, w które nie grał Marian.
Tak.
Graliśmy trzyosobowo w załogę. 15-20 rozgrywek i to była załoga w Głębinach. Czy to jest sequel? Pierwsza część jest w kosmosie, my graliśmy w Głębinach. No i co? Ja pamiętam z tego tyle, że to było przyjemne.
Znaczy, no, szło do przodu. W sumie to znowu była gra trochę logiczna. Przewidywanie tego, co inni mają i jak to zagrają.
No, grała migówka.
Trochę tak. No generalnie szło dobrze, poza jakimiś tam pojedynczymi przypadkami, gdzie były jakieś dziwnie wyśrubowane poziomy trudności, które się strasznie opierały na losowości.
Tak, bo tam jest tak, że misja ma poziom trudności i my w związku z tym dobieramy ileś tam kart questów, których mają poziom trudności od 1 tam do 3 mniej więcej, już albo pamiętam. No nie, mamy poziom
No
trudności
tak,
misji 6, to
mają
dociągamy.
jakieś tam siły swoje i
Tak.
trzeba ich ileś wyciągnąć i potem
Tak.
spełnić wszystkie warunki.
Jak wyciągniemy tyle questów, żeby ta szóstka, bo tyle jest poziom trudności była, to potem je tam rozdajemy. Mi się to rozdawanie nie podobało, że nie możemy, jak chcemy rozdawać, tylko chyba trzeba zacząć od kapitana.
Znaczy
I
tak,
potem
no
po
to
kolei po
domyślnie
jednej.
tak, chyba że jakieś specjalne warunki misji, gdzie kapitan musi wziąć tam wszystkie albo coś, albo...
Tak, i czasami to było takie dosyć bolesne. I ogólnie czasami te karty misji były takie dosyć bolesne, że tak, kurde, to jest trudniej, to znacznie trudniejsze albo nawet znacznie łatwiejsze niż
Tak,
wskazuje numer.
podeszliśmy do misji, szło ciężko, dobra,
Nie udało się.
wywróciliśmy się, spróbujmy jeszcze raz. A, to się prawie samo zrobi.
Tak, z Easy Mode. To było dziwne. Ale te karty robią mega dużą regrywalność i to jest super aspekt tej gry.
Tak,
W sensie to, że ty nie zawsze grasz na to, żeby tam, nie wiem, ułożyć karty od najniższej do największej, tylko każda rozgrywka, nawet tę samą misję, jest inna.
Tak.
Ale szczerze mówiąc, te misje się niewiele od siebie różnią, bo czytasz jakiś fluff, co się dzieje, i ten
Tak,
fluff nie ma nic wspólnego z
ten fluff to
grą.
kompletnie był oderwany od wszystkiego i w sumie
A
tak
potem
poniekąd się był
grasz
stratą czasu już.
misję, która jest w zasadzie tym samym, co przed chwilą, tylko tam, nie wiem, trudność wzrastał jeden, albo na chwilę dochodzi jakaś zasada,
Albo
która.
sygnału nie możemy użyć w danej
Tak, jest jakaś
misji, albo
irytująca
coś.
zasada, albo ciekawa zasada, która wchodzi na przykład na 3 misje z rzędu, po czym, no, już wypłynęliśmy z tej cieśniny, już jest okej, to ta zasada jest wyłączona, poziom trudności dalej nam rośnie.
To jest w sumie tak
I
cały
tak.
czas ta sama gra, która się troszkę stopniowo rozszerza i którą coraz bardziej eksplorujemy.
Tak, i w zasadzie cały rozwój tej gry, zarówno fabularny, jak i mechaniczny, jest bardzo taki, w zasadzie, no, mogłoby go nie być, mogłoby to po prostu być.
Mówisz te fabule, tak? Czy?
No,
Tak,
i fabuła, i to, że
raz.
mechanika się rozwija i dodaje jakieś niuanse, albo lekko wzrasta poziom trudności.
Znaczy, no, to ci urozmaica grę, to, że te misje nie są identyczne, tak?
Tak, ale mam wrażenie, że to nie jest taka, czy to nie jest taka iluzja. W sensie, że tak niby coś się zmienia i rozwija, ale tak naprawdę my sobie wmawiamy, że coś się zmienia. Cały czas gramy to samo.
Znaczy, gra jest ta sama, po prostu są jakby z misji na misję troszkę odmienne warianty, które ci to urozmaicają.
My przeszliśmy chyba z połowy kampanii. Wydaje mi się, że zrobiliśmy 17-18 misji na 30, tak mi się wydaje, i tam się jakoś tam się.
No może. No jakby nie patrzeć, rozwija się to, że coraz więcej warunków naraz musisz spełniać, bo skoro z każdą misją coraz bardziej rośnie poziom trudności, to coraz większa ilość kart naraz musi stopniowo jest do spełniania.
I to jest zabawne. W ogóle ta gra jest zabawna. Cały ten poziom kombinowania, jak to zrobić, żeby jakaś tam osoba zgarniała ileś tam lew, albo nie zgarniała jakiegoś koloru kart, albo zgarniała tylko liczby parzyste i tak dalej, to jest strasznie śmieszne. W sensie, to jest, ja bym nazwał tę grę bardzo miłym zabijaczem czasu. W
Tak.
sensie, to nie jest dla mnie pełnowartościowa gra, w którą ja chcę się umówić, żeby nawalać, ale jak pojechać gdzieś i wziąć tę grę do plecaka i sobie wieczorkami pykać, to jest bardzo fajna
To
rzecz.
lepiej jest to niż Makao.
Tak, to jest na takiej zasadzie, nie? I też raczej no taki, no tak, to nazwałbym tą grą wyjazdową, bo to tak lepiej w stałym składzie już sobie grać, jak
Zdecydowanie.
przechodzimy sobie przez to i przy okazji przechodzimy przez tą historię, możemy sobie przejść całą kampanię na przykład na jakimś wyjeździe i no, mówię, zabijasz czasu, nie to, że mało miejsca zajmuje, a nie to, że rozkładamy i to teraz tłuczemy w to. No, nie, to taka kategoria dosyć specyficzna jest tego tytułu. W sensie kategoria, w jaki wpada ten tytuł.
Tak, bo raz, że nie można sobie rozłożyć tak po prostu i łupać w nieskończoność, bo w sumie to jest zbyt podobne do siebie i się przeje szybko. A z drugiej strony nie można tego wyjąć też na pojedynczą misję za bardzo, bo
No bo to nie ma sensu.
trochę się traci flow, jeżeli się nie gra paru pod rząd.
Tak. Ale ja powiem, że tak ogólnie mi się bardzo spodobała ta gra. W sensie ona u mnie zostaje. Bo to jest małe pudełko, to jest działająca gra, to ma klimat, to jest działające, to jest fanowe. Jak najbardziej. Tylko, że to jest specyficzny rodzaj gry. I tyle.
Taki lepszy The Mind.
No, albo jak to kiedyś gadaliśmy o Jezu, tej grze Bałzy z tymi fajerwerkami.
Hanabi?
Hanabi, że to jest gra właśnie na wyjazd, że trzeba się dograć i dokomunikować. Ja nie polubiłem Hanabi, a to kompletnie drugi biegun. To bardzo mi się spodobało, jak grałem. Bardzo fanowe i śmieszne.
To było jakieś łatwiejsze do zrozumienia chyba też.
Znaczy, no nie, w Hanabi czułeś cały czas, że masz związane ręce i taki, o Jezu, i czas nam ucieka. I taki, o dobra, udało się. Dobra, nie zginęliśmy. A tutaj samo kombinowanie było śmieszne. Każda zagrana karta to było, o, może mi się uda. Teraz przejmę kapitana, to może ja tutaj poprowadzę drużynę dobrze, podyktuję kolory. Po prostu przyjemne w obcowaniu.
No
Tyle, ja
tak.
polecam.
Warto nurkować.
To tyle na dzisiaj i chyba bardzo, mam wrażenie, że taki bardzo smęcący był wydźwięk i bardzo podobny tych omawianych tytułów, no bo
Bo zagraliśmy w za mało dobrych gier.
tak. To się za mało gier, znaczy to było w większości gier, które nam średnio leżą po prostu.
Jak
I
zapowiedziałeś.
nawet nie chodzi o to, że są złe, tylko no tylko jakoś tak, nie nasz typ. Ale przy okazji, ale przynajmniej odcinek się zamknął mniej więcej w około godzinie, więc też ma to swoje plusy.
Pła.
Do usłyszenia następnym razem, bądź nie. Pa, pa.
Hejo.
Dogrywka. Przed chwilą, w sumie jeszcze przed tą rozmową, zagraliśmy jeszcze w jedną grę dwuosobową, więc jeszcze o niej też powiedzmy, żeby nie trzeba było na nią czekać. I teraz jest moja kolej, prawda?
Tak
Więc
wychodzi.
wyciągam wyimaginowaną kartkę. Czekaj, nawet tak grzebię w papierach.
Ale tam miała jedna zostać już tylko.
A, przepraszam, to grzebię w pustej miejsce i wyciągam kartkę, gdzie jest napisane War Chest, bo dzisiaj zagraliśmy dwie partie War Chesta.
Tak.
Podstawową, a potem drugą, w której sobie wyolosowaliśmy totalnie z czapy.
Czy nie totalnie z czapy, tylko pozostałe 8 kart, których nie widzieliśmy w
Tak,
pierwszej
żeby
partii.
zobaczyć wszystkie ten. I po tych dwóch grach ja wiem, że to nie jest gra dla mnie.
Po tych dwóch? Mam wrażenie, że wiedziałeś to już po
Widziałem to po
drugim swoim
pierwszej.
ruchu.
Nie, no widziałem to po. Tak, już po tłumaczeniu zasad. Tak, stwierdziłem, ta gra chyba coś czuję, że będę ją szanował, ale nie będzie dla mnie i odstrzydam. I tak
Tak,
dokładnie
znaczy tak,
będzie.
jeśli chodzi o budowę, konstrukcję, to szanuję bardzo, bo jest prosta do wytłumaczenia, prosta do zrozumienia. Generalnie wszystko ładnie działa.
Tak, i masz dużo takich decyzji pod tytułem Czy ja chcę pakować swoją jednostkę, bo jeżeli tak, to ona będzie miała mniej aktywacji, na przykład, nie? Albo.
Czy chcę dorzucić sobie jakieś żetony jednostki do worka, żeby ona częściej się pojawiała, częściej się aktywowała, ale za to pozostałe będą rzadziej.
Tak, bo to jest taki trochę pool building, nie? Że jakby dorzucasz sobie do sakwy więcej rzeczy i ty sam kontrolujesz to, co jest w tej sakwie, bo możesz też wywalić całą sakwę na stół i nabudować sobie jednostki, żeby były twardsze, ale wtedy masz mniej żetonów. Ich żetonów i w ogóle mniej żetonów w sakwie, więc można nawet jakoś tak sprytnie zrobić, że rotujesz sobie sakwę trzech jednostek, które masz na mapie i w każdej kolejce aktywujesz po jednej z nich. Ale to może też cię pokonać, bo przeciwnik wie o tym i tak dalej. No, dużo. Dużo przekminione jest w tej grze. W sensie nie ma oczywistych decyzji, to jest spoko. Ale jest to sucha, taktyczna gra szachowa.
Tak, bardzo opierające się o to, jakie aktualnie jednostki biorą udział w grze i co mogą zrobić. I czego się można spodziewać po tym, co zrobi przeciwnik i ewentualnie co ma w worku, więc jak to może wpłynąć na jego najbliższe kolejki. Dużo do analizowania i przewidywania. Znaczy, jedyny element losowy to jest to, co w danej kolejce akurat będziesz miał do zagrania, ale to też jest ograniczone tym, co w ogóle w worku jest, a co sobie wcześniej zbudowałeś albo przeciwnik zbudował.
Tak. I z partii na partii też rośnie świadomość, która, znaczy dobra, po kilku pierwszych partiach, po naszych dwóch pierwszych partiach, kiedy już zobaczyliśmy, którą jednostkę na co stać, no to już wiadomo, że kolejne gry byśmy grali tym draftem, że tam ty wybierasz pierwszą jednostkę, ja wybieram dwie kolejne i tak dalej, a niektóre jednostki się ładnie kombią potencjalnie. Niektóre są naprawdę mocne same z siebie, a inne, takie o. Każda ma potencjał, każda jest ciekawa i ma jakieś zastosowanie.
Niektóre ten, błyszczą przez całą grę, a niektóre się kampią i na koniec nagle wygrywają.
Tak. No co ja powiem? No jak ktoś lubi szachowe gry, to ja zdecydowanie polecam, bo to jest ciekawe i dobre. Zwłaszcza, że właśnie wyszły w końcu po polsku dodatki do tej gry, więc pewnie jest więcej jednostek i wszystkiego. Więc no ta pula, jak się zwiększa z 16, gdzie wiesz, w sumie z 16 bierze za w każdej grze udział 8, no to sam Corbox. No okej, no jest to zawsze jakaś regrywalność i to
Jest,
jest
no to jeszcze
spoko.
jest kwestia kombinacji tych jednostek.
Znaczy, no oczywiście. I to jak już rozegrasz samą bitwę. Znaczy, na pewno chętniej bym to zagrał niż w szachy lub inne gry logiczne. No, powiem nawet, że to jest chyba jedna z moich ulubionych suchych gier logicznych, które nie mam ochoty grać.
Jak o tym pomyślę, to tak, z takich pojedynkowych, to chyba nie wiem, czy nie najlepsza w sumie, jakie grałem. To, mimo, że zwykle mi takie pojedynkowe gry nie podchodzą, to tutaj mi się wręcz nawet prawie że spodobało.
No, w sensie też. Gdyby nie to, że tak którąś kolejkę tak wyciągam te żetony i okej, no jeżeli ja mam akurat jakiś plan i na przykład czekam, że jak mi wyjdzie koń, to teraz szybko zrobię rush. Na przykład taki wiesz, kombinacja, że okej, to nam potrzebuje dwóch aktywacji, no to robię tak, że na przykład teraz jednym żetonem przejmuję inicjatywę, potem, ponieważ jestem drugim graczem, ostatnim żetonem dobiegam gdzieś koniem, czy kimś, kto jest szybki, czy coś, i potem dociągam nowe i mam wielką nadzieję, albo mam policzone, że tam też będę miał konia, więc jakby dzięki temu mam podwójny ruch i robię nagle tak z zaskoczki ciach, ciach i nagle coś przejęte. I albo wygrana, albo odbity jakiś kluczowy ten. Więc są takie momenty ekscytacji, zdecydowanie, nawet dla kogoś, komu taka gra do końca nie leży. Ale summa summarum miałem takie kolejki, że tak dobieram i tak. Nawet wiem, co chcę zrobić, ale kurwa mnie to nie bawi, nie? W sensie tak czuję, że to po prostu nie jest dla mnie produkt. I dlatego się z tym raczej pożegnam, ale naprawdę szanuję i to jest naprawdę dobra gra.
Ja bym powiedział, że w pierwszej grze to też miałem trochę tak, że w sumie nie wiem co robić, jak grać i w ogóle nie wiem, czy mi to leży, a w drugiej już zaczęło, jak, nie wiem, czy to kwestia tego, że zrozumiałem bardziej jak ona działa, czy bardziej mi się spodobał skład armii, którą wtedy
Albo bo
miałem.
ci szło też, bo miałeś fajne jednostki.
No a to się wiąże bardziej właśnie z tym, jakie jednostki i że widzę, co chcę z nimi zrobić i do czego dążę.
A ja właśnie w pierwszej miałem tak, że widzę, co chcę z nimi zrobić, do czego dążę, i pierwszą wygrałem, a ty drugą wygrałeś, więc to
Tak.
trochę się tak z tym wiąże.
Więc może to jest kwestia po prostu poznania dobrego gry i może wrażenia jeszcze rosną.
No, na pewno. No,
I
it's
trzeba na pewno
okay.
też powiedzieć, że wykonanie jest cudowne, zwłaszcza te żetony żołnierzy.
No, mogła być jeszcze tylko do tego mata, a nie taka durna plansza, która się odkształca podczas gry.
No to prawda.
Nie rozkłada się do końca i jest takie. A żetony są super, worek jest super. Tak. Tyle.
Tyle.